To serdecznie Was wszystkich witam. Wczoraj mówiliśmy sobie o miłości bezinteresownej. To była część pierwsza tego wykładu. Dziś będziemy mówili dalej o miłości bezinteresownej w oparciu głównie o tekst z Judy, albo tekst z listu Judy, wiersz 21. Gdzie, tak jak wczoraj czytaliśmy w Biblii Gdańskiej, to on tak brzmi: samych siebie w miłości Bożej zachowajcie. No właśnie, i na zakończenie wczorajszego wykładu mówiłem, że to pojęcie miłości Bożej znajduje jak gdyby trzy wyrażenia. I przypomnijmy je sobie. Kto przypomni, jak ona się przejawia, ta miłość Boża? Proszę bardzo.
Miłość jako
tak. Dziękuję bardzo. A więc pod tym pojęciem mamy jak gdyby trzy wyrażenia miłości. Miłość Boża to znaczy taka miłość, jaką Bóg ma do nas. W drugim znaczeniu miłość Boża w naszych sercach do Boga. Czyli jak my bardzo miłujemy Boga, albo mniej czy więcej, bo tu to różnie bywa z tą miłością do Boga, chociaż zawsze bywa jednakowo z miłością Bożą w stosunku do nas. On nas zawsze bardzo bezinteresownie miłuje. Bardzo nas kocha. W tą drugą stronę bywa różnie. No i wreszcie, tak jak tu już właśnie nam podpowiedziano, miłość w naszych sercach podobno do miłości Bożej. I wyrażano do tych osób, do tych dzieł, do tych planów, które Bóg kocha. To tak byłoby najkrócej. Myślę, że to sobie jeszcze troszeczkę potem rozwiniemy. Teraz byśmy przeszli do tej części tego tekstu apostoła Judy: samych siebie w miłości Bożej zachowajcie. I może teraz poświęcimy kilka słów temu, jak mamy zachować miłość Bożą. Tam w greckim można byłoby powiedzieć ochraniać, rozwijać, przestrzegać. Można różne, znaczy można kilka znaczeń pod to podłożyć. W każdym razie, jak, dlaczego powinniśmy miłość Bożą zachowywać, strzec, pilnować? No, żeby nas z niej nie ograbiono, po prostu. Dlatego mamy strzec miłości Bożej w naszych sercach, i to w tym wypadku w dwóch znaczeniach, znaczy naszej miłości do Boga i naszej miłości do naszych bliźnich, jak również rzeczy i planu, dzieł, które Bóg kocha. W tych dwóch znaczeniach mamy strzec naszej miłości, żeby nas z niej nie ograbiono. Albo też, żebyśmy nie przeciekli. I może tutaj, jakby ktoś chciał przeczytać list do Żydów, drugi rozdział, pierwszy wiersz, tam jest mowa o właśnie tym, że o tym fakcie, że my możemy stracić przez przeciekanie. A dlaczego, to zaraz będzie w drugim wierszu. Proszę bardzo. Żydów, drugi rozdział, pierwszy wiersz. Proszę bardzo. Nie zboczyli z drogi. W Biblii Gdańskiej jest ten tekst, abyśmy znać nie przeciekli, ta końcówka. I to wynika z faktu, o którym mówi apostoł Paweł, może nie będziemy tego tekstu czytać, w drugim liście do Koryntian, 4 rozdział 7 wiersz, a tam apostoł Paweł mówi, że ten skarb mamy w naczyniu glinianym. Czyli nasze niedoskonałe ciała apostoł przyrównuje do glinianych naczyń, które kiedyś, bo dziś trochę to jest inaczej, które kiedyś były bardzo niedoskonałe, źle zrobione, i one przeciekały. Po prostu przeciekały. Trzeba było dolewać z tej zawartości często, żeby tam coś było, bo inaczej po jakimś czasie naczynie zostawało puste. Dotyczy to wszystkich dziedzin naszego życia intelektualnego w prawdzie, szczególnie, bo o tym tutaj mówimy, musimy dolewać wiedzy, ale tu w tym przypadku naszych dzisiejszych rozważań musimy dolewać przez rozwijanie miłości w tych dwóch znaczeniach, w naszych umysłach i w naszych sercach. Miłości bezinteresownej, bo o tym mówimy w dzisiejszym ostatnim wykładzie. Co trzeba by jeszcze powiedzieć? Miłość bezinteresowna jest to najpiękniejsze uczucie, najwspanialsza zaleta, ale ona ma najwięcej wrogów. Nasze własne ciało, pragnienia naszego ciała, nasz własny egoizm, obojętnie czy grzeszny, czy niegrzeszny, on walczy z miłością bezinteresowną, bo my chcemy mieć. To nasze ego sprawia, że my chcemy mieć. Chcemy czuć się bezpieczni, chcemy posiadać i tak dalej, czyli koncentrujemy się na sobie. Natomiast, tak jak wczoraj sobie powiedzieliśmy, miłość bezinteresowna nie koncentruje się na sobie, ona koncentruje się na innych. Ona chce dawać, chce służyć, chce pomagać kosztem własnym, kosztem własnego interesu. Dlatego my sami jesteśmy, nasze ego jest wrogiem miłości bezinteresownej. I tych wrogów mamy dookoła nas bardzo dużo. Świat, no oczywiście przeciwnik szatan przez różne sugestie jest głównym wrogiem miłości bezinteresownej i dla miłości bezinteresownej Boga on go tak nienawidzi. On jest przepełniony nienawiścią w stosunku do Boga i nienawiścią w stosunku do wszystkich, którzy przejawiają miłość bezinteresowną, tak bardzo nienawidził też naszego Pana. Tyle wrogów zorganizował, ażeby go prześladowali, dlatego, że nasz Pan z miłości bezinteresownej chciał służyć. Dlatego z tego względu, że ona ma tylu wrogów, to apostoł Juda mówi, że mamy jej strzec. Samych siebie w miłości Bożej zachowajcie. No i tu jeszcze byłoby pytanie, dlaczego jest to podkreślone, że samych siebie. Nie kogoś, nie naszego brata, naszą siostrę. Oczywiście my mamy w tym względzie służyć wszystkim innym, ale głównie koncentrować się na tym, żebyśmy sami rozwijali miłość bezinteresowną i żebyśmy każdego etapu jej rozwoju mocno strzegli. Żeby nam ktoś go nie zniszczył, nie zabrał. Żebyśmy nie przeciekli. Dlaczego my sami? Bo jest taka zasada biblijna, że nasze zbawienie jest indywidualne i świadome. Co często podkreślał brat Borda, którego z was już wielu nie pamięta, bo umarł czasami wcześniej niż niektórzy z was się urodzili, ale był to wspaniały brat, który właśnie podkreślał to, że zbawienie jest indywidualne i świadome. Apostoł Paweł mówi, że my sami za siebie, każdy z nas sam za siebie będzie musiał zdać rachunek Bogu. Nie będzie można się wytłumaczyć, że ten, czy tamten, czy ów. Tylko ja odpowiadam za moje zbawienie. Jak wykorzystuję tę łaskę Bożą zbawienia i każdy z was jest odpowiedzialny za swoje zbawienie, a tym samym też odpowiedzialny za temat dzisiejszych rozważań, a zatem za miłość bezinteresowną, oczywiście na każdym etapie jej rozwoju. Niektórzy zaczynają ją rozwijać, niektórzy już mają jakieś osiągnięcia, niektórzy mają tych osiągnięć już więcej, ale na każdym etapie trzeba jej strzec, żebyśmy dokładali, a nie żeby nam ubywało. Dlaczego? Dlaczego mamy jej tak bardzo strzec? No bo to cel naszego życia. Jeżeli oczywiście przyszliśmy do prawdy, albo urodziliśmy się z rodziców w prawdzie, mamy chrześcijański dom, to te warunki w prawdzie, powinniśmy wykorzystać, ażeby osiągnąć cel naszego życia. A celem naszego życia jest miłość bezinteresowna, co wyraźnie określa apostoł Paweł. Może zacznijmy od pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział, 31 wiersz. Tam apostoł Paweł w tym 31 wierszu według Biblii Gdańskiej mówi tak: starajcie się usilnie o dary duchowne, a ja wam jeszcze zacniejszą drogę ukażę. Czyli tamten 12 rozdział poświęca darom Ducha Świętego. Ja nie mam czasu, żeby dziś mówić, że one były, one ustały, one były dobre, dziś nie byłyby już dobre, korzystne dla chrześcijańskiego naszego biegu, gdyby były. Zostawmy to. Ale mówi, bo były to wspaniałe dary, które pozwoliły rozwinąć po prostu działalność naszemu Panu i pierwotnemu Kościołowi. Ale apostoł Paweł mówi, a ja wam jeszcze zacniejszą drogę ukażę. I ta zacniejsza droga to 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, poświęcony miłości bezinteresownej, nazywany bardzo często hymnem o miłości. I wreszcie w tym hymnie o miłości, myśmy sobie już tu wczoraj czytali wiersz pierwszy do trzeciego, ja przytoczę tylko wiersz 13, a potem wiersz 8. W wierszu 13 apostoł Paweł mówi tak, podsumowując ten hymn o miłości, mówi, a teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy rzeczy, te trzy zalety, mówi, a z nich największą jest miłość. A w wierszu 8 mówi, miłość nigdy nie ustanie. Czyli ta największa, najwspanialsza zaleta jest zaletą wieczną. Dlaczego wieczną? No bo Bóg jest miłością. A Bóg jest wieczny. Nie miał początku i nie będzie miał końca. Dlatego w Bogu miłość bezinteresowna jest wieczna i my, rozwijając ją, jak gdyby podłączamy się do tego nurtu wielkiej miłości Bożej, bo o tej dziś mówimy, miłość Boża to jest ta właśnie miłość bezinteresowna, do tego wielkiego nurtu, do tej wielkiej jak gdyby rzeki miłości Bożej, która jest wieczna, no i tak jak podkreśla apostoł, jest największa. W komentarzu do tego ostatniego tekstu, to znaczy 13 rozdziału, 13 wierszu pierwszego listu do Koryntian, brat Johnson mówi tak, że wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, braterska miłość są to wspaniałe zalety, ale celem tych wszystkich zalet łącznie jest rozwinięcie miłości. Czyli po to Bóg nam daje wiarę, nadzieję, samokontrolę, cierpliwość, pobożność, braterską miłość, a żebyśmy mogli właśnie w tym środowisku, bo tak jak wczoraj to podkreślałem, że tam, gdzie w Biblii Gdańskiej jest przydajcie do, to w greckiej jest w tym środowisku. Po to mamy te wszystkie zalety, żebyśmy w tym środowisku mogli rozwinąć miłość bezinteresowną. I dlatego właśnie, że ona jest największym, najwspanialszą zaletą, największą łaską, albo tak jak nazywa ją apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, siódmym wierszu, największym darem, bo tam mówi, że w tym siódmym wierszu mówi, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego zmysłu. Czyli dał je, to jest wspaniały dar od Boga. Ktoś powie, no jaki dar, jak to trzeba rozwinąć? Oczywiście dar w tym znaczeniu, że Bóg pokazał nam w sobie najwyższy wzór i udziela nam wszelkich środków, ażebyśmy mogli miłość bezinteresowną rozwinąć, a zatem ze względu na tą wspaniałą Bożą pomoc w rozwijaniu miłości bezinteresownej, ona może być i powinna być uznawana jako dar Boży. W objawieniu w 19 rozdziale w wierszu 8 mamy powiedziane, że Kościół Chrystusowy, zanim połączył się ze swoim oblubieńcem, był ubrany we wspaniałą szatę. I mówi tak, i dano jej, znaczy tej niewieście, a tu mowa o Kościele Chrystusowym, aby się oblekła w wisior czysty i świetny, albowiem wisior są usprawiedliwienia świętych. Ale w psalmie 45, który jak gdyby rozszerza tą myśl, mówi, że te piękne szaty jeszcze były pięknie wyszywane. Przeczytajmy sobie psalm 45, wiersz 14 i 15, gdzie czytamy tak. Wszystka zacność córki królewskiej jest wewnątrz, a szaty jej bramowane są złotem. W odzieniu haftowanym przywiodą ją do króla, także panny, za nią towarzyszki jej przywiodą do ciebie. I będziemy sobie wyjaśniać tego tekstu i jego jak gdyby pozaobrazowego znaczenia, ale na tych pięknych szatach, o których mówi objawienie, jeszcze mówi, że były piękne hafty, obramowania złote i pięknie była wyszywana ta szata. I te właśnie piękne hafty, to piękne wyszywanie, bo szata to symbol charakteru, wspaniałego charakteru, tak jak objawienie mówi, wisior są usprawiedliwienia albo sprawiedliwość świętych. Doskonałość, która im z początku była przypisana w sposób aktualny, a potem oni ją wyrabiali w swoim sercu aż do miłości bezinteresownej włącznie, ale właśnie tym pięknym haftem to miłość bezinteresowna. Ona najcudowniej ozdabia charakter każdego, kto zdołał ją w jakimś stopniu wyrobić. No i teraz właśnie przejdziemy do tych trzech wyrażeń miłości Bożej, albo krótko miłości bezinteresownej, jak one, jaką wielką wartość one przedstawiają same w sobie. Miłość Boża do nas. Spróbujmy jakoś pobudzić naszą wyobraźnię, że Bóg to Twórca i Pan Wszechświata. Na wsi to dobrze trochę jest sobie pomóc wyobraźni. Jak wyjdziemy wieczór, a na pewno wychodzicie, w mieście to te małe światełka elektryczne przesłaniają nam wielkie niebo. Tutaj można zobaczyć to niebo bez przeszkadzania przez te małe światełka. Możemy sobie spojrzeć na wielkie przestworza i zobaczyć niesamowitą ilość, niewyobrażalnie wielką ilość cudownych światów. Dziś nauka pomaga nam zrozumieć, że to są olbrzymie planety. Nasza Ziemia w porównaniu z nimi to czasami piłeczka golfowa do jakiegoś wielkiego balona, a czasami jeszcze te proporcje są mniej korzystne dla naszej Ziemi, czyli nasza Ziemia jest jeszcze mniejsza. A zatem jest to jakieś maleńkie ziarenko w tym ogromnym wszechświecie. A my na tej Ziemi? I teraz spróbujmy sobie jakoś wyobrazić, że Pan Wszechświata, Jego Twórca, nas kocha. I kocha nas miłością bezinteresowną. Dla naszego zbawienia dał swego Syna. Dał nam dar swego Słowa. Dał nam dar sług, którzy nam to Słowo wyjaśniają. Pomagają nam zrozumieć głębokie treści Słowa Bożego. Że daje wszystkie możliwe warunki, ażebyśmy mogli rozwijać nasz charakter i wreszcie ozdabiać go miłością bezinteresowną. Oczywiście chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że każda wyobraźnia będzie niedoskonałą, bo my nie jesteśmy w stanie do końca sobie usmysłowić wielkości Boga. No i tej proporcji naszej małości, jaka nas dzieli do Niego, niemniej jednak właśnie fakt, że Władca Wszechświata nas kocha, to ta Jego miłość powinna przedstawić dla nas najwyższą wartość. On nas kocha. Przyjaźń wielkich ludzi na tym świecie już przedstawia dla ludzi mniejszego, jak gdyby, pokroju w jakiejś dziedzinie, przedstawia już wielką wartość. Kiedyś do Rockefellera, wielkiego miliardera, zwrócił się człowiek, który tam trochę się jakoś miał z nim przyjaźnić i mówi mu tak: słuchaj, mój syn zaczyna po prostu swoje życie w jakiejś tam bankowości, no jest jakby w tej dziedzinie mały, jakbyś mu chciał jakoś pomóc i wprowadzić go w ten wielki świat biznesu, w ten wielki świat finansjery. Mówi: dobrze, dobrze się składa, bo niedługo jest zjazd największych bankierów Ameryki, no i niektórzy jeszcze z innych części, z innych kontynentów przyjadą do Stanów. Masz tu dla niego zaproszenie ode mnie, niech on na ten zjazd się zjawi. No i on przyjechał, ten syn, na zjazd. Rockefeller posadził go przy swoim stoliku, a potem przeszedł się z nim, położył mu rękę na ramieniu, przeszedł się z nim, ten świat finansjery oczywiście to widział, no i to i skończyło się. Potem ten ojciec tego syna mówi do Rockefellera: no ale kiedy go zaczniesz wprowadzać ten wielki świat? Mówi: to już się stało. To już się stało. Oni widzieli nas razem, a to już wystarczy. Czyli ludzie sobie cenią najmniejszy gest tych wielkich ludzi tego świata. No a cóż my dopiero? To nie jest mały gest. To jest rzeczywiście ogromna miłość. Dlatego apostoł Paweł w liście do Kolosa, w rozdziale 3, wierszu 14, przepraszam, 12 do 14, list do Kolosa, rozdział 3, 12 do 14, czytamy tak. Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci, umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość, znaszając jedni drugich i odpuszczając sobie wzajemnie, jeśli kto ma przeciwko mu skargę, jako Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A nad to wszystko przyobleczcie miłość, i tu jest greckie agape, bezinteresowną, która jest związką doskonałości. Jak gdyby zwieńczeniem rozwoju charakteru jest miłość, ta wielka, wspaniała, dana nam przez Boga, i dlatego powinniśmy ją tak bardzo cenić, że Bóg nas tak bardzo umiłował. W liście do Efezjan może jeszcze przeczytajmy sobie drugi rozdział, wiersz 4 i 5. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, agape, bezinteresownej, którą nas umiłował, i gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem, gdyż łasko zbawieni jesteście. Dlatego powinniśmy bardzo cenić i rozważać ten fakt w naszych umysłach i sercach, że Bóg nas miłuje. Wielka wartość miłości naszej do Boga. Ktoś dobrze powiedział, że ta zaleta sama w sobie jest wielką nagrodą. Jeżeli my możemy sobie wyrobić miłość bezinteresowną do Boga, to mamy coś wspaniałego. Zdobywamy coś, co, tak jak już wspomniałem, jest szczytem rozwoju charakteru i co nas do samego Boga upodabnia. Nasz drogi Zbawiciel swoim kazaniu na górze, a to kazanie to 5, 6 i 7 rozdział Ewangelii Mateusza, to w 5 rozdziale 48 wierszu mówi tak: bądźcie wy tedy doskonałymi, jak Ojciec wasz, który z niebiesiek doskonały jest. I tu chciałbym może kilka słów. My bardzo często dla poprawienia swego własnego dobrego samopoczucia porównujemy się do innych. Sąsiad bije żonę, no ja nigdy tego nie robiłem, no to ja jestem lepszy. Tamten ktoś, prawda, nurza się w jakimś nałogu. Ja nie, no to ja jestem. Samopoczucie rośnie. To może być tu na waszym obozie. Ten się źle zachowuje, ja lepiej, prawda? No i już, prawda, ja jestem trochę lepszy od tych, którzy się tu jakoś trochę mniej poprawnie zachowują. Chociaż wszyscy się zachowujecie wspaniale. No ale, ale właśnie można sobie samopoczucie poprawiać przez porównywanie się do innych, a jeszcze gorzej, przez wyszukiwanie wad innych. No, jest takie powiedzenie, że jak się kogoś pomaluje na czarno, naszą mową, prawda, naszym sposobem oceniania go, no to przy tym jego czarnym kolorze mój taki szary wygląda korzystniej. Chociaż biały mój też nie jest, ale już, już ten szary to w stosunku do tego czarnego, brudnego, wygląda trochę korzystniej. Nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus chce nas od takiego sposobu rozumowania odwieść, bo chce nas uczyć pokory. I mój, bądźcie wy tedy doskonałymi, jak Ojciec wasz, który w niebiesiech doskonały jest. Czy, no bo ktoś tu może powiedzieć tak, przecież to zupełnie nierealne. My nigdy nie staniemy się tak doskonałymi jak nasz Pan, jak tym bardziej Ojciec Niebiański. Ale tu znowu można przyjść z pomocą poprzez przykład. Wyobraźmy sobie, że nauczycielka przychodzi do szkoły i ma uczyć dzieci w pierwszej klasie, teraz w zerówce, ma ich uczyć pierwszych liter. No to co ona robi? No na tablicy pisze najpiękniejszą literkę A i mówi: dzieci, wy taką samo piszcie w swoich zeszytach. Co ona wie? Ona wie, że w tych zeszytach będą różne kwadraty, nie kwadraty, różne, prawda, pulfony pomazane. Ale czy ona mogła im napisać jakoś tam niedbałą literkę i powiedzieć tak: o dzieci, piszcie w swoich zeszytach? No nie mogła. Ona musiała im napisać najpiękniejszą. Ale jeszcze co wie, że te kiedyś podobne do butelki czy jakichś innych przedmiotów tej ich literki A w zeszytach kiedyś będą pięknymi literkami. Te dzieci przecież kiedyś nauczą się i będą pisały piękne litery. Nie tylko to pierwsze, ale wszystkie litery. Będą kiedyś specjalistami w różnych dziedzinach wiedzy. To samo jest z tym wzorem, który nam wystawił nasz Pan. Przede wszystkim wystawił nam ten wielki wzór w Bogu, ażeby nas uczyć pokory. No bo jak patrzymy na Boga i Jezusa, no to samo nasze dobre samopoczucie pryska. Widzimy naszą niedoskonałość i ich wielkość. To pierwsze osiągnięcie. A drugie, właśnie wystawiając nam najwyższy wzór, chcę, żebyśmy na jakim etapie będziemy mogli, ale do tego wzoru dążyli. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że członkowie Kościoła Chrystusowego rozwinęli charakter aż do miłości bezinteresownej włącznie, i obronili ten charakter w próbach i doświadczeniach. Mówiliśmy tu wczoraj o szczepaniu. Boże, nie poczytaj im tego grzechu. No to co? Z jakiej miłości można było zawołać: zabijamy kamieniami, Boże, nie poczytaj im tego grzechu? Z miłości bezinteresownej do tych oprawców i z litości do ich nieświadomości, którą wykazali zabijając tak świętego człowieka, jakim był Szczepan. Wreszcie, drodzy, braterstwo, miłość, nasza bezinteresowna miłość do Boga stwarza taką platformę, że my jak gdyby zjednoczymy się z Bogiem. To rzeczywiście już wtedy, gdy mówimy Boże, Ojcze nasz, to nie jest jakaś formułka. Pod to jest podłożona głęboka treść. Rzeczywiście czujemy w Nim naszego Ojca. Kogoś bardzo bliskiego, kto o nas się troszczy, kto nam towarzyszy w naszych smutkach, doświadczeniach, kto roznieca naszą radość, kto na każdym kroku nam pomaga. Nasza miłość bezinteresowna do Boga właśnie pozwala poczuć z Bogiem jedność rodzinną. No i wreszcie ta jedność rodzinna sprawia, że my Mu współczujemy. Wtedy, gdy On jest lżony, gdy różne rzeczy są wypowiadane przeciwko Bogu, to nas to boli. Tak jak każde dobre dziecko. Gdy ktoś mówi źle o jego ojcu czy o jego matce, to odczuwa ból, prawda? Bardzo często chłopcy biją się, walczą z tymi, którzy mówią źle o jego ojcu lub o jego matce. Bardzo często czynią to chłopcy mniejsi od tych, którzy to mówią. Ponoszą potem porażkę w tej walce. No ale stają w obronie dobrego imienia swoich rodziców. Tak samo i my, gdy miłujemy Boga, to ta miłość stanowi taką wartość w nas, że my stajemy w obronie dobrego imienia naszego Ojca Niebieskiego, mimo że w tej walce czasami ponosimy różne porażki. Czasami doświadczamy różnych cierpień, zniewag. No ale właśnie cieszymy się, że możemy te zniewagi ponosić dla naszego dobrego Ojca. Jeszcze jedna, jak gdyby, forma rozmyślania pomaga nam Go bardziej kochać. My w Adamie straciliśmy życie, prawo do życia, straciliśmy wszystko. W Adamie wszyscy umierają. W Adamie jesteśmy kompletnymi bankrutami. Bóg przez wiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa przywraca nam życie, przywraca nam prawo do życia i teraz zaprasza, ażebyśmy to położyli w ofierze dla Niego, w służbie dla Niego. Proszę Was wtedy, bracia, przez litości Boże, List do Rzymian, 12 rozdział, 1 wiersz, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, o właśnie, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Czyli pozwala nam to życie złożyć, a to jest przecież niesamowity przywilej i niesamowity zaszczyt, że Bóg po to nam je daje, żebyśmy mieli ten przywilej złożyć je dla Niego w Jego, znaczy w rozumnej służbie. No i wreszcie ten trzeci element, wielka wartość miłości w naszych sercach podobnej do miłości Bożej, wyrażanej w stosunku do osób i rzeczy, które Bóg kocha. Dzięki tej miłości możemy umiłować naszego drogiego Zbawiciela, bo Bóg go bardzo miłuje. W tej swojej arcykapłańskiej modlitwie nasz Pan w 17 rozdziale Ewangelii Jana wiele razy podkreśla, że dziękuję Bogu za to, że Go umiłował. Ja wiem, że Ty mnie miłujesz. Jakżeś mnie umiłował, tak już ich umiłował. No i właśnie dzięki temu my możemy również ukochać naszego drogiego Zbawiciela, dlatego że rozwijamy tą miłość, jaką ma Bóg w naszych sercach w stosunku do osób i rzeczy, które Bóg kocha. No a mamy, drodzy braterstwo, wiele powodów, ażeby ukochać bardzo naszego drogiego Zbawiciela. Przecież dla nas On przyszedł na ziemię, zostawił chwałę niebios. I tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Filipian w rozdziale 2, wierszu 8, bardzo się poniżył, aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Dla nas wreszcie znosił ogromne cierpienia, zdradę, podstęp, fałszywe oskarżenia, niesamowitą niewdzięczność. On przecież przez całe swoje życie chodził i czynił tylko dobrze. Uzdrawiał, pocieszał, wskrzeszał, nakarmił głodnych. Całe jego życie polegało, to ta 3,5-letnia misja, na czynieniu dobrze innym. Niewdzięcznicy to wszystko zapomnieli. I przed Piłatem wołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj, strać. Niegodny jest życia ten człowiek. Jaka wielka niewdzięczność musiała panować w ich sercu i jak ona musiała boleć naszego Pana. Przywołam tutaj przykład z Cezara i Brutusa. To znana nam wam wszystkim z historii, znaczy epizod historii rzymskiej. Cezar był wielkim dobroczyńcą dla Brutusa, on się tam kiedyś buntował. Cezar mu to wszystko przebaczył i więcej obdarzył go wielkimi przywilejami, wielką swoją przyjaźnią, zaszczytami, a potem idąc spotkał się z kilkoma mężczyznami ze sztyletami w ręku, a między nimi Brutus. Spojrzał na Brutusa, mówi: i Brutusie, i ty przeciw mnie? Ty ze sztyletem w ręku? I niektórzy mówią, że zanim sztylet odebrał mu życie, to jego życie już się skończyło, bo po prostu z tego żalu, że jako taka niewdzięczność spotkała, pękło mu serce. No a przecież jeszcze większej niewdzięczności doświadczył nasz Pan. Zresztą doświadcza po dziś dzień. A jakiej niewdzięczności? No bo jeżeli dziś jego wielka, święta ofiara jest bezczeszczona, pomniejszana, boi się, że msza to jest teraz ponowna ofiara naszego Pana, no to przecież to jest ogromna niewdzięczność dla tej jednej wielkiej ofiary. Jeżeli się mówi, że można być zbawiony przez łaskę uczynkowo, to w Kościele rzymskim. A co to jest ta łaska uczynkowa? Ano, taką teorię ułożono, że święci, a teraz ich coraz więcej przybywa, są jak gdyby masowo produkowani, że święci mieli za dużo dobrych uczynków, czyli dużo więcej, jakim było potrzeba do zbawienia, ich osobistego zbawienia. W związku z tym powstał depozyt dobrych uczynków, bo co im było potrzeba, to było za nich zastosowane, ale co zbywało, bo ich mieli więcej według tej teorii Kościoła, jak im do zbawienia potrzeba, to jest depozyt, który ma Kościół, którym dysponuje Kościół. No i właśnie, jeżeli teraz komuś brak tych dobrych uczynków, to przez odpowiednie ofiary dla Kościoła, Kościół z tego depozytu dobrych uczynków świętych dopełnia tym, którym tych dobrych uczynków brakuje. Przecież to jest wielkie bluźnierstwo przeciwko ofierze naszego Pana. To jest wyraz wielkiej niewdzięczności. No, niektórzy mówią, że można być zbawiony przez przynależność wyznaniową. Jak się należy do jedynozbawczego Kościoła czy organizacji, to znowu, jak gdyby, no Chrystus się tu gdzieś gubi po drodze i jego wielka, wspaniała ofiara. Niektórzy mówią, że przez święcenie soboty można być zbawiony. No jeszcze może gorzej, bo była głoszona i jest głoszona nauka, że człowiek jest przeznaczony zanim się jeszcze urodził, do zbawienia albo do potępienia, do piekła. No, to pytam, a gdzie Chrystus? Gdzie Jego wielka ofiara? Gdzie możliwość odwołania się do Niego, uwierzenia w Niego i korzystania ze skutków tej wiary, przypisania Jego świętej zasługi dla naszego zbawienia? Jeszcze gorzej. W pierwszym przesiewaniu w żniwie wieku Ewangelii Barbour kiedyś powiedział, że krew muchy, którą szpilko przybił do ściany, i krew Jezusa to taka sama wartość. Czyli można być zbawionym według jego teorii tylko wtedy, jeżeli my upodobnimy się w doskonałości do Chrystusa, a nie krew Chrystusa ma tu jakąś wartość. No przecież straszliwe bluźnierstwo. I tą wielką, drodzy braterstwo, niewdzięczność ponosił nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus i ponosi do dziś. I my właśnie przez rozwijanie miłości Bożej, bezinteresownej miłości w naszych sercach, powinniśmy zawsze stanąć po stronie naszego Pana, w obronie Jego świętej ofiary, Jego wspaniałego charakteru, Jego wielkiej miłości, no i oczywiście wyrażać to w wielkiej wdzięczności. Ja przeczytam tu jeden wiersz z Dziejów Apostolskich. On nam jak gdyby uzmysławia, jak apostołowie cenili przywilej cierpienia, przywilej ponoszenia różnych zniewag dla Jezusa Chrystusa. 5 rozdział Dziejów Apostolskich, 41 wiersz. A tak oni szli od obliczności onej rady, może zanim jeszcze doczytam, będę czytał dalszą część tego wiersza, powiem, że tu chodziło o to, że przed Sanhedrynem byli oskarżeni, że uzdrowili człowieka, no i że głoszą w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu i groziła im śmierć. Dzięki interwencji jednego z członków tej rady zostali ubici, ale wypuszczeni, mówi, a tak, mówi, i dalej czytam ten wiersz, a tak oni szli od obliczności onej rady, radując się, iż się stali godnymi odnosić zelżywość dla imienia Jezusowego. I my powinniśmy się radować, miłość powinna pobudzać nas do radości, gdy możemy ponosić jakiekolwiek cierpienia z miłości do naszego drogiego Zbawiciela Chrystusa, bo to jest właśnie element Bożej miłości w naszych sercach. Wreszcie miłość do naszych braci, w ich służbie, w ich cierpieniach, w ich miłości dla nas, w ich trosce, ażby nam pomagać, powinna pobudzać nas do miłości, rozwijania miłości bezinteresownej w stosunku do nich. No i wreszcie powinniśmy sobie uzmysławiać, że oni też walczą ze swoimi słabościami, ze swoimi niedoskonałościami i kochać ich takimi, jakimi oni są. Tak jak czytaliśmy wczoraj w pierwszym liście Jana, 3 rozdziale, 16 wierszu, i myśmy powinni kłaść duszę albo życie za braci. Taka miłość jest wielką wartością. Wreszcie miłość do świata i wrogów. Powinniśmy sobie zdawać sprawę, że w każdym człowieku, którego spotykamy na naszej drodze życiowej, jest jeszcze część podobieństwa Bożego niezatartego przez grzech. Tam jeszcze jest coś dobrego. I dlatego czegoś dobrego Bóg go kocha i myśmy go powinni kochać. Nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, widząc tych zdegradowanych ludzi dookoła siebie, to tak jak mówi Ewangelia Marka, 6 rozdział, 34 wiersz, użalił się ich. Mówi, albowiem byli jako owce bez pasterza. Żal było im, jemu tych ludzi. I nam powinno być żal tych ludzi, że są takimi, jakimi są, że w wielu wypadkach chcielibyśmy, ażeby oni się uwolnili od takich czy innych rzeczy, od takich czy innych grzechów, od takich czy innych nałogów, Bardzo byśmy tego chcieli. Gdy widzimy, jak oni się bardzo męczą, jak bardzo im z tym źle i innym jest źle ze względu na to, że oni to robią. Powinno to pobudzić nas do miłości dla nich. Miłość do nieprzyjaciół. Nasz drogi Zbawiciel w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza w 34 wierszu: a ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze. Błogosławcie tym, którzy wam złość wyrządzają i prześladują. Módlcie się za nimi. Czyli inaczej mówiąc, mówi, jak mamy miłować naszych nieprzyjaciół, bo oni kiedyś będą naszymi przyjaciółmi. Oni będą się wiecznie cieszyli żywotem wiecznym i błogosławieństwami w Królestwie Bożym. Dlatego ze względu na tą przyszłość powinniśmy już dziś ich bardzo kochać i gdzie jest możliwość im służyć. No i tu może powiem taki przykład. Przepraszam, ja to jeszcze kilka minut mam. Przykład tutaj z tej okolicy. W Parach, niedaleko, był brat, drążek, który poznał prawdę, bardzo ją ukochał. No ale jak poznał prawdę, to miał wielu wrogów. Wiadomo, gdzieś pierwszy raz pojawi się prawda w danej okolicy, no to dla takiego odszczepieńca, zresztą i kler podburzał, nie było tutaj jak gdyby miejsc. Miał najbliższego sąsiada, którego ksiądz podburzył w Sójscu i mówi: ty tego heretyka przeprowadź z powrotem na łono kościoła przez silny wstrząs. Po prostu rób mu wszystko na źle. No co ja mu mogę robić? No wypasaj mu pole, zabijaj mu kury, zwierzęta. Po prostu, no tak mu po prostu to życie próbuj uprzykrzać, żeby on miał już tego odszczepieństwa dość i żeby wrócił na łono kościoła. No i tak robi. Ale pyta księdza: no dobrze, a jak on mnie poda do sądu, albo mnie jeszcze pobije? Nie, on ani cię do sądu nie poda, ani cię pobije. Oni tego nie robią. No ale po jakimś czasie ten prześladowca zachorował. Dostał się do szpitala. A to było latem na wsi. Żniwa wtedy były nie takie jak dziś. Wszyscy byli mocno zapracowani. Członkowie rodziny tego prześladowcy również. To był starszy człowiek. Nikt go w tym szpitalu nawet nie odwiedzał. Brat drążek coś prosił żonę, żeby coś przygotowała do szpitala, jakiś poczęstunek. I poszedł tego sąsiada w szpitalu odwiedzić. No i teraz relacja tego odwiedzanego. No i gdy on przyszedł, ten heretyk, i otworzył drzwi naszej sali, to myślę, do kogo ten kociarz tu przyszedł? No mój tak się tu rozgląda. Wreszcie mówi: nie wytrzymałem. A wy do kogo tu? No ja do was, sąsiedzie, bo widzę, was nie ma. Dowiedziałem się, że jesteście w szpitalu. Zanimówił. Ten chory zanimówił. No jak? On do mnie? Ja mu tyle złego zrobiłem, a on przyszedł mnie w szpitalu odwiedzić. Więcej jeszcze, przyniósł mu poczęstunek. Jak wracał ze szpitala do domu, to nie poszedł do swojego domu, tylko przyszedł do domu naszego brata. I stał się naszym bratem w Chrystusie. A zatem miłość do nieprzyjaciół może ich zmienić dziś, a jeżeli nie zmieni ich dziś, to zmieni ich w przyszłości. Apostoł mówi, że oni się dobrym uczynkom naszym przypatrując będą chwalili Boga w dzień nawiedzenia. A tym dniem nawiedzenia to Królestwo Boże, wiek tysiąclecia. Dlatego taka miłość, miłość bezinteresowna do świata i do naszych wrogów, to cudowne osiągnięcie. To wielki dar. No ale chciałbym może podkreślić w drugą stronę, że jeżeli ją utracimy, to wielkie bankructwo. W drugim liście Piotra, w rozdziale drugim, a w wierszu 21 czytamy tak, drugi list Piotra, drugi rozdział, 21 wiersz. Bo by im było lepiej nie znać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy ją, odwrócić się do podanego i, przepraszam, od podanego im rozkazania świętego. To wielkie bankructwo. Dlatego mój brat Johnson, jeżeli ktoś miałby tak kończyć swoją karierę chrześcijańską, to lepiej byłoby, gdyby jej nigdy nie zaczynał. Drodzy braterstwo, chciałbym może na zakończenie powiedzieć tak. Jak zachować tą miłość do Boga? Miłość Bożą, znaczy naszą, w naszych sercach do Niego i miłość Bożą w naszych sercach do naszych bliźnich, do Jezusa, Kościoła, bliźnich. Jak to uczynić? No, przede wszystkim przez wierność na tym etapie, jakim jesteśmy. Wierność temu, co już osiągnęliśmy. Miłość do boskiej prawdy. I tu może jeszcze tylko przeczytam takie wiersze z 14 rozdziału Ewangelii Janowej, 21 i 23 wiersz. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. Kto mnie miłuje, będzie go miłował Ojciec mój i ja go miłować będę i objawię mu siebie samego. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa moje zachowuje, zachowywać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy. I tak śpiewały pieśni: w sercu Kościół ci założę. Miłość nasza do Boga ma być, może, znaczy powinna być rozwijana przez codzienną kontemplację Jego wielkości, Jego wielkiej dobrotliwości w stosunku do nas, codziennie odbieranych darów od Niego. Jeżeli chodzi o miłość Bożą w naszych sercach do podobną do Jego miłości, to tak jak już mówiłem, kochać tych, których On kocha, patrzeć z miłością na tych, których On szczególnie zaszczycił, tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Żydów w rozdziale 12, wierszu 2 i 3, patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy sromotę i usiadł na stolicy chwały Bożej. No i, drodzy braterstwo, chciałbym może na zakończenie tak powiedzieć. Miłość to coś, to tak wspaniała zaleta, która może przeobrazić nas, która może zupełnie nas zmienić, która może nam uzmysłowić, że do tej pory postępowaliśmy źle, robiąc przykrość drugim, i rozwinąć miłość do nich. Byłem taki przykład. Chory w szpitalu, wtedy jeszcze, gdy nie było środków znieczulających, tak jak dzisiaj, podczas opatrunku bluźnił na pielęgniarkę i na to, że tak musi cierpieć, klął, krzyczał, wyzywał. Gdy pielęgniarka odrywała mu te bandaże i starała się mu zrobić nowy opatrunek, i w pewnym momencie pielęgniarka zaczęła mocno płakać. On tak zwrócił się do niej i mówi: a ty czego beczysz? Bo pan tak bardzo cierpi. Mnie tak pana bardzo szkoda. To był przełom w jego życiu. On już nigdy potem nie bluźnił. Oczywiście czasami syczał trochę z bólu, ale nie chciał jej już robić tej przykrości, bo widział, że ona bardzo to głęboko przeżywa. Zresztą miłość bezinteresowna, gdziekolwiek jest przejawiana, jest wielkim darem. Ona jest wielkim darem od Boga dla nas. Bóg chce również być kochanym. Jeżeli Go miłujemy, On przyjmuje to też jako coś bardzo miłego, jako dar. No i oczywiście, gdy kogoś obdarzamy miłością, to jeżeli nie teraz, to w przyszłości, on zrozumie, że otrzymał wielki dar. Ktoś go pokochał. I znowu może przykład. Już taki ostatni. Na gwiazdkę do więzienia wszedł chłopiec. No ale nie chciano go wpuścić do ojca, bo przyszedł odwiedzić swojego ojca, który był przestępcą. Prosił bardzo strażników długo, żeby pozwolili mu się z tym ojcem zobaczyć. No i może ze względu, że to była gwiazdka, a już niezgodnie z przepisami, ale niech też tam, niech się zobaczy ze swoim ojcem. Gdy zobaczył swego ojca, mówi: tatusiu, ja ci nic nie przyniosłem na gwiazdkę. Nie mam prezentu dla ciebie, ale przyszedłem ci powiedzieć, że cię bardzo, bardzo kocham. Przyszedł ten więzień z widzenia do celi, a inni też tam mieli, niektórzy z tych więźniów mieli widzenia, no i każdy przyniósł jakąś paczkę. Mówi: a gdzie twoja paczka? Gdzie twój prezent na święta? Bo na święta prezenty się dostają. On mówi: ja otrzymałem największy prezent. Wasze prezenty to nic. Ja oddałbym wiele, wiele więcej, niż wy dostaliście za mój prezent. Ja dowiedziałem się od mojego syna, że mimo mojego przestępstwa, mimo tego, że rodzina pozostała w bardzo trudnych warunkach materialnych, dlatego że mnie tam nie ma, że ja nie mogę spełniać moich obowiązków względem nich, mój syn powiedział, że mnie bardzo, bardzo kocha. Był to najcudowniejszy dar. Dlatego właśnie takich darów od Boga, od Jezusa, od naszych braci. No i wreszcie takiej możliwości, żebyśmy mogli obdarowywać innych miłością bezinteresowną, tymi cudownymi darami, które będziemy mogli się kiedyś cieszyć po wieki wieczne i wspominać, jak cudowne dary otrzymywaliśmy, a inni będą wspominać, jak cudowne dary od nas otrzymywali. Tego ja wam, drodzy, na zakończenie tego turnusu życzę i bardzo, bardzo dziękuję za uwagę.